fine. Historie.
Witajcie w nowym odcinku Mafijnych Historii. Dzisiejszy materiał będzie zupełnie inny od tych, które ukazały się dotychczas, a to za sprawą tego, że chciałbym podzielić się z Wami fragmentem audiobooka, który ujrzał niedawno światło dzienne, audiobooka do mojej książki Śladami polskich gangsterów. Audiobook czytany jest przez zespół doświadczonych lektorów w składzie Sebastian Misiuk, Artur Ziajkiewicz i Krzysztof Baranowski, którzy na 5,5 godziny przeniosą Was w świat mafijnej Warszawy lat 90. Audiobook możecie zamówić na stronie mafiashop.pl wraz z dołączonym e-bookiem, w którym znajdziecie mnóstwo zdjęć i przede wszystkim ponad 70 kodów QR, które to wskażą Wam dokładną lokalizację barów, hoteli czy innych miejsc, o których posłuchacie w audiobooku. Nie przedłużając, zapraszam Was zatem do wysłuchania fragmentów rozdziału Życie codzienne chłopców z Ferajny, w których posłuchacie o kultowej dyskotece Olszynka Grochowska czy o ulubionym lokalu słynnego Pershinga. Życzę udanego audioseansu, a my niebawem słyszymy się w nowych odcinkach Mafijnych Historii, które, jak obiecałem, wracają po wakacjach.
Życie codzienne chłopców z Ferajny. Do Mokradła zapuszczali się jedynie ci, którzy wiedzieli, że są postrzegani jako przyjaciele. W przeciwieństwie do Oazy przy Wierzbowej, restauracji Żelichowskiego, czy Focha pod Bukietem przy Marszałkowskiej, czy Gastronomii i Astorii przy Nowym Świecie, tutaj nie przychodziło się ani by jeść, ani by tańczyć. W Mokradle załatwiano interesy. Muzyka zresztą nie nastrajała do tańców. Nigdy nie słyszało się tutaj modnych ostatnio foxtrota, charlestona czy tanga. Z gramofonu nieustannie dobiegały dźwięki Dixielandu, jazzowej kapeli prosto z Nowego Orleanu. Przeważały trąbki, puzony i banjo. I mimo, że niektóre kompozycje wydawały się wesołe, w istocie ludziom, którzy przychodzili do Mokradła, kojarzyły się raczej z niepokojem. Weszły do środka i Eliza odniosła wrażenie, jakby znalazła się w samym środku bitwy. Dym wypełniający pomieszczenie zdawał się pochodzić z płonących budynków, nie z papierosów stałych bywalców. Był gęsty, smugi wisiały w powietrzu, a gdy rozganiało się je ręką, natychmiast układały się w kolejne wstęgi. Śmierdziało potem, alkoholem i nikotyną. Remigiusz Mróz, Świt, który nie nadejdzie. Wydawnictwo Czwarta Strona, 2016.
Już w czasach międzywojennych restauracje, bary, speluny i burdele były miejscem spotkań lokalnych chłopców z Ferajny. Każdy zorientowany cwaniak wiedział, gdzie spotykają się jugacze, złodzieje, a gdzie chadza się na aksamitki, prostytutki. Rozmaite przybytki były nie tylko punktem zbornym dla chłopców z miasta, ale też często pierwszym przystankiem dla wychodzących z więzienia przestępców, którzy ruszali tam, aby zasięgnąć informacji i zorientować się, jak obecnie mają się sprawy na mieście. W Warszawie polscy Peaky Blinders spotykali się przede wszystkim u Kona na Krochmalnej, na rogu Karmelickiej i Nowolipia w cukierni Eksztajnowej, w barze Satyr przy ulicy Marszałkowskiej czy w barze Kleszcza. Wiele lat po zniknięciu z ulic hersztów międzywojnia, bandy, szajki i gangi nadal zbierały się w ulubionych lokalach. Było tak zarówno w czasach Polski robotniczo-ludowej, jak i w latach 90., gdy wypadało mieć swoją ulubioną knajpę, a jeszcze bardziej wypadało mieć swoją knajpę.
Dantejskie sceny w Olszynce Grochowskiej.
Naszym najważniejszym rozmówcą w czasie pracy nad książką i filmem dokumentalnym Pershing – Król życia był Andrzej F. Florek. Jako kierowca i wieloletni kompan bossa z Ożarowa przeżył u boku swego szefa więcej niż niejeden bohater filmu sensacyjnego. Zamach bombowy, postrzał z broni automatycznej czy wysadzenie w powietrze samochodu to zdarzenia, które zwykły śmiertelnik zna jedynie z sali kinowej. Podczas wielogodzinnych rozmów poruszyliśmy również mnóstwo tematów dotyczących całej otoczki środowiska, w jakim funkcjonował przez wiele lat. Opowiedziane wówczas przez Florka historie doskonale wpasowują się w tematykę tej opowieści. Wspomnienia Andrzeja F., które niedawno zaktualizowaliśmy, doskonale oddają klimat miejsc, w których przecinały się drogi chłopców z miasta końcówki lat 80. i całych lat 90. W czasie naszych rozmów kilkakrotnie padało hasło dyskoteka Olszynka Grochowska. W środowisku przestępczym Warszawy musiało być to chyba ważne miejsce. Pod koniec lat 80. miałeś nawet okazję stać na tamtejszej bramce.
No to były takie moje początki. Olszynka znajdowała się przy rondzie Wiatraczna w kompleksie Uniwersamu, który został wyburzony kilka lat temu. Tam to dopiero dantejskie sceny się działy. W Olszynce pacjent do ograbienia to był już typowany przez bramkę na samym wejściu. Przeważnie jeden z bramki, jak sobie takiego wytypował, to szedł za nim na górę i dawał znać ludziom w lokalu, że już wiesz, że już jest nasz. No i jak on się już porządnie nachlał, to się inscenizowało jakąś zaczepkę, że pacjent kogoś szturchnął czy coś. Jeden leciał po ochroniarzy, oni go brali i albo dostawał w pierdol na dole, albo frunął po tych schodach w dół i lądował nieprzytomny na ziemi. A to nie były żarty, bo to, ja pierdolę, wysoko było po tych schodkach. I nie jeden tam naprawdę, nie tylko portfel i zegarek, ale też zdrowie stracił. W tym samym kompleksie była też Astoria, taka mordownia, gdzie odbywały się tak zwane dancingi. Dużo tam się działo. Były automaty do gry, w karty chłopaki grały. Dużo kasy zarabiały tutaj takie drobne rzezimieszki. Niejeden też tu zabłądził i potem tego żałował. Podstawiali często takim zabłąkanym jakieś damy, żeby się w niej na chwilę zakochali, a potem taki przychodzi i mówi: a ty co tu robisz z moją kobietą? Ja na chwilę tylko do kibla wyszedłem. Jak to do kibla, jak ja tu godzinę z nią siedzę? Ale jak tak, to przepraszam. Nie ma przepraszam. No i wpierdol, portfel zabrany i tyle. Takie drobne cwaniaczki to miały tu kopalnie pieniędzy. Jak dancing był chyba 3 razy w tygodniu, to policz, ilu takich zabłąkanych tu przychodziło i wracało z pustymi rękami i podbitym okiem.
Jak wyglądała Olszynka w środku? Często się zdarzało, że ktoś tak frunął po schodach?
Do Olszynki wchodziło się takim dużym holem. Dalej była szatnia, kasa i szło się na górę. U góry był parkiet z tych podświetlanych, kolorowych kwadratów. Zajebiście to wyglądało, ale pamiętam jak dziś, że zawsze nogi się przyklejały do tego parkietu. Na sali DJ za konsoletą, na barze robiona wóda, przygaszone światła, loże poustawiane. Pamiętam, że te loże zawsze były pozamawiane. Na początku zaklepywała je bramka, ale później już zajął się tym właściciel, bo oni taki hajs trzepali na tych pacjentach, co ich obrabiali, że te loże im nie były już potrzebne. Sceny tam były niczym z mokradła. W siwym dymie papierosowym, jaki tam wisiał przez cały czas, można było się zagubić, stracić orientację i przytomność. No i tak często bywało, że jeden z drugim się tam zawieruszył i był poniewierany, leciał na łeb, na szyję i wychodził stamtąd goły. Wracał jeszcze nieraz taki pacjent po wylocie, bo się okazało, że nie ma dokumentów. Przychodzi się pożalić, że zabrali mu dokumenty i jeszcze słyszy: zaraz, zaraz, ale tu jest rachunek niezapłacony. Jak to niezapłacony? No, niezapłacony. Albo mi teraz zapłacisz, albo ci łeb rozpierdolę i jeszcze zapłacisz 2 razy tyle. No i co taki biedny chłopina miał zrobić? Przejebane miał po całości. Przed Olszynką był jeszcze taki ciemny zaułek i tam się wyprowadzało często takiego pacjenta za przyzwoleniem bramki, której się działkę odpalało i można było działać. Pamiętam, jak te chłopy się darły: nie bijcie, nie bijcie, wszystko oddam. Ale było tylko słychać dźwięk rozrywanych marynarek i koszul, jak szukali portfela. Potem jak pruszkowscy zaczęli obstawiać bramkę, to już się zaczął robić tam burdel i interes się posypał.
Kto z pruszkowskich tam stał?
No, Słoniu stał. Ten, co go zastrzelili pod Siestrzenią. Stał jeszcze Lulek albo Barabasz. Nie pamiętam teraz, ale to jedna ekipa była. Powiązany z tą bramką był też Jacek D., któremu niektórzy w książkach ostatnio nadali pseudonim Dreszcz, ale nikt tak na niego wtedy nie mówił. Ze czterech pruszkowskich tu stało. Była kiedyś akcja, że z takim Robertem stałem właśnie na bramce w Olszynce i wpuściliśmy przypadkowo jakiegoś Wietnamczyka. Tak się akurat złożyło, że on wszedł do środka w tej samej chwili co pruszkowscy. Był tam Rysiek Esz, Malizna, Kaban. No i ten Robert patrzy, myślał, że oni w jednej ekipie wchodzą, więc tego Wietnamczyka nawet nie zatrzymywał. Ten Azjata z kolei nie miał pojęcia, kim są ludzie, z którymi właśnie się dostał do lokalu. My patrzymy, pruszkowscy, to nie kasowaliśmy ich za wejście. No a on za nimi, potem z nimi do szatni. Może jakiś ich znajomy, pomyśleliśmy. No ale potem się zaczęła akcja, że ten skośnooki zaczepiał kogoś przy barze, a w takiej mordowni nie trudno o konflikt. No i my wbiegamy po niego, bierzemy go na dół, Robert mu wypalił z otwartej ręki, a ten jebany kosę wyjął i od razu mu zapierdolił tym nożem. No to wpierdol taki dostał. Ale nas zaskoczył, bo twardy był. Jak piłka kauczukowa się odbijał, co dostawał, to padał, ale zaraz wstawał i znowu. Karetka przyjechała do Roberta, potem policja. Ale ten Wietnamczyk uciekł. My ten nóż schowaliśmy i sprawa się rozmyła. Kolejny typowy pacjent, co się zawieruszył. Jeszcze przez niego głupotę zrobiłem, bo wystartowałem do starych z taką pałką i się pytam. Kogo żeście tu, kurwa, przyprowadzili? Po pierwsze, ciągle myślałem, że oni byli razem, a po drugie, nie zdawałem sobie do końca sprawy z pozycji tych dżentelmenów. Wiedziałem, że to pruszkowscy, ale nie wiedziałem, że sam szczyt.
Pamiętasz jeszcze jakieś knajpy mające podobny klimat?
Jeśli chodzi o lokale jeszcze z lat 80., to na przykład Kassandra na Targowej. To było jedno wielkie mokradło. Jak przeczytałem opis tego miejsca z książki Mroza, to się poczułem, jakbym tam był. W Olszynce było zresztą podobnie, tylko że tam się bawili różni ludzie, a w Kassandrze przebywali tylko, nazwijmy to, tematyczni. Tam się nie szło potańczyć jak do Olszynki, tylko załatwić konkretną sprawę. Wiadomo było, że tu siedzą ci od fałszywych dokumentów, dalej ci od waluty, a jeszcze obok od srebra. Był też podobny bar u teścia na Targowej. Taka mordownia mała. Wpadali tam panowie na chwilę, a to w karty pograć, a to w numerki pograć. Była oaza na Targowej 42, gdzie wchodziło się na chwilę tylko coś przekąsić i setkę wypić. Na stojąco się jadło, na czystość tam nikt nie patrzył. Przychodziła kobieta, resztki ścierą do wiadra zrzucała i tyle. Nie było to może higieniczne, ale wtedy nikt na to nie zwracał uwagi i to miało swój klimat.
Co się zmieniło w tych lokalach po roku 1990?
Na przełomie lat 80. i 90. już nie wypadało się pokazywać w jakichś spelunach. Porobiły się luksusowe restauracje, lobby, bary i tam wypadało się pojawiać. A nic cię to prawie nie kosztowało. Zamawiałeś jednego drinka i siedziałeś pół dnia w luksusowych warunkach. Ktoś do ciebie dzwonił i się pytał, gdzie jesteś, to mówiłeś. No jak gdzie? W Mariocie na dole siedzę. A jeszcze mogłeś odpierdolić teatrzyk, podjechać autem i dać klucze parkingowemu, żeby odstawił twój wóz. I byłeś gość. Jeszcze jak dwie dyszki dałeś chłopakowi, to ci powiedział: dziękuję, panie prezesie. A poza tą otoczką prestiżu miejsca, spotykanie się w hotelach było bardzo bezpieczne.
Pershing siedzi w Polonii.
Jednym z miejsc, w których najczęściej można było spotkać Andrzeja K. Pershinga i jego świtę, był klub Go-Go, znajdujący się w hotelu Polonia. O jego sympatii do tego miejsca niech świadczy fakt, że podczas wywiadu udzielonego jednej z gazet w czasie odsiadki oznajmił, iż swoje pierwsze kroki na wolności skieruje właśnie do Polonii, gdzie zamówi dobrze wysmażony stek i występ tancerek. Dziś po nocnym klubie został tylko adres. Próżno też szukać informacji na jego temat w sieci. Podczas przeglądania zasobów polskiej kroniki filmowej natrafiłem jednak na ciekawy materiał z 1993 roku opisujący historię hotelu Polonia. Pod koniec reportażu pojawia się kilka ujęć z klubu Go-Go, na których widzimy szklaną wystawkę barową z rozmaitymi alkoholami i klientów siedzących przy barze, rozmawiających z barmanem. Ukazano również wejście do lokalu. Pod półokrągłym daszkiem rażąco pomarańczowy neon z napisem Nightclub. Nad drzwiami ogromna, żółta, prostokątna reklama papierosów Camel, obok mniejsze, świecące banery. Tyle dowiedziałem się z reportażu. Więcej o Polonii opowiedział mi Florek, który przebywał tam wielokrotnie w towarzystwie swojego szefa i kumpli. Z tego co wiem, ulubionym miejscem Pershinga na wieczorne wypady był nightclub Go-Go w hotelu Polonia. Jak wyglądał ten lokal w środku?
Do Polonii jeździliśmy na kolacje o imprezy zazwyczaj, bo tam też serwowali żarcie. Pershing naprawdę lubił tam bywać. To było takie jego miejsce. Szczególnie w okresie wiosenno-letnim, bo można było siedzieć na zewnątrz. Do budynku wchodziło się od ulicy, stał stół, przy którym zwykle chłopcy z Ferajny siadali i to zawsze było zarezerwowane. Potem jeszcze były 3 czy 4 stoliki, okrągły podest, gdzie te dziewczyny tańczyły, no i bar. Za barem było zaplecze, które niejedno widziało, bo nie jeden tam dostał po głowie beczką od piwa. Bywały takie sytuacje, gdzie nie można było robić burdy, a jakaś akcja się zadziała przy podejście, to się wciągało jego mościa za kołnierz na zaplecze i tam dostawał w pędzel. Ale pamiętam, że Krzysiek B., właściciel tego przybytku, protestował ostro, żeby nie było takich akcji. Bo on też chce, żeby biznes prosperował, a rozmaite burdy tego nie ułatwiały. Ale też nigdy nie było tak, że za nic nie płaciliśmy, jak rozpowiadali niektórzy dziennikarze. Ja nie pamiętam takiej sytuacji. Był u nas jeden odpowiedzialny za kasę i on regulował rachunek.
W Polonii bywali tylko ludzie z miasta, czy można było też spotkać tam zwykłych zjadaczy chleba?
Powiem ci, że trochę mnie to dziwiło zawsze, że tam przychodzili zazwyczaj specyficzni ludzie. Ja się zastanawiałem, skąd oni się biorą, bo widząc jednego czy drugiego na ulicy, to nigdy bym nie powiedział, że to gość, który może chodzić do Go-Go. Siadał taki facet z drinkiem czy kieliszkiem, odpalał papierosa i spędzał północy gapiąc się na te dziewczyny. Niejeden pewnie przez noc wydawał całą wypłatę. Nie wiem, na co oni czekali, bo była zasada, że nie można się umówić z taką tancerką, ani jej dotykać nawet. Chociaż znając życie, to pewnie się zdarzały wyjątki, że na banknocie jeden czy drugi napisał jej numer telefonu i się później umawiali. Z samego tańca taka dziewczyna by nie wyżyła. Ale oficjalnie one miały zakaz spotykania się.
To tam Pershing kazał puszczać bez przerwy swoją ulubioną piosenkę, czyli Miłość i ja zespołu Baim, przez co burzył się właściciel klubu?
Tak, ale on się nie burzył, tylko lamentował po prostu. Boże, kto mi tu przyjdzie, jak w kółko jedna piosenka będzie leciała? No ale cóż, to była ulubiona piosenka Andrzeja i powiedzmy, że nie miał wyjścia.
Co najczęściej piliście wieczorami w takich lokalach?
Na samym początku to normalnie wódkę się piło. Ale później tak patrzę, a oni kole mają w szklankach. I myślę, co oni, kole piją? Wtedy mało kto wiedział, co to whisky. To się później zrobiło dopiero modne. Johnny Walker, Ballantines. Nawet nie wiedziałem za bardzo, jak to się wymawia. Mówiło się, Jasia wędrowniczka poproszę. Ale później, za czasów Polonii, już tylko się piło whisky. Rzadko kto siadał do stołu z wódką. Malizna może, ale on to pił wszystko.
Jak siedział sobie pan Pershing w Polonii, to każdy mógł sobie do niego podejść?
A skąd? Po pierwsze, zwykli ludzie często nie wiedzieli, kto to jest, no bo skąd? Dopiero po jego śmierci w każdej gazecie było jego zdjęcie. Nie było internetu, w telewizji też były inne tematy, więc jedynie ktoś wtajemniczony wiedział, że to Pershing. Ale z kolei tacy ludzie często przechodzili koło niego, czy gdzieś tam się kręcili, żeby tylko go zobaczyć, a najlepiej, żeby on zobaczył ich, żeby mu się pokazać. No ale jak taki pacjent do niego podchodził, to za bezpieczeństwo po pierwsze odpowiadali bracia S., słynni niegdyś pięściarze, którzy stali tam na bramce, a po drugie ja czy ktoś z ekipy w krótkich słowach mu wyjaśniał, że to impreza zamknięta i żeby poszukał innego miejsca. Jak dalej się stawiał, to zdarzało się, że został poturbowany. Ale przez to też dochodziło do patologii, bo nie jeden cwaniak chciał się przed Pershingiem popisać i pokazać, jaki to on jest ostry i oddany. I z miejsca masakrował jakiegoś chłopa, co się zawieruszył nie tam, gdzie miał. A ten nawet nie wiedział, za co dostał w pierdol.
Pod Polonią mieliście też ostrą akcję z Wiesławem N., znanym jako wariat.
To był jeden z aktów wojny z Ząbkowskimi. Siedzieliśmy właśnie w Polonii i wariat podjechał takim potężnym pick-upem. Stanął po przeciwnej stronie ulicy, coś krzyczał i machał do nas. No to zwariowaliśmy trochę i we trzech ruszyliśmy za nim. Świętej pamięci Zdzisiek, profesor, taki drugi kolega i ja, wzięliśmy tylko taką Belgijkę małą. Potoczna nazwa niewielkiego pistoletu produkcji belgijskiej. No i polecieliśmy za tym samochodem. Przez torowisko przelecieliśmy, wiesz, adrenalina, i pojechaliśmy za nim do zachodniego. Jak on wjechał w ten tunel, jak się wychylił z samochodu, jak zaczął napierdalać z jakiegoś karabinu, to tylko iskry szły od asfaltu. Myśmy się pod fotele chowali i momentalnie zawróciliśmy, bo my z tym małym pistolecikiem, a on miał jakąś grubszą broń. Jakby lepiej przycelował.
Czyli specjalnie was zaczepił, żebyście za nim ruszyli?
Podejrzewam, że to nie była jedyna zaczepka, bo on wiedział, gdzie my wieczorem się spotykamy. Wiesz, to nie była żadna tajemnica, że siedzimy przed Polonią.
Pseudonim nie od parady.
No, miał taki charakter. Pamiętam to jego auto, potężny amerykański pick-up na wielkich kołach. My jechaliśmy taką chyba Toyotą albo Mazdą 6. Jak on by chciał skonfrontować się samochód na samochód, to by przejechał po nas. Jak wjechał w ten tunel, a to przecież wieczór był, wychylił się z tego samochodu i zaczął strzelać, to aż się jasno zrobiło, jak te iskry szły. Momentalnie nas to zatrzymało, zahamowało i nawrotka z powrotem. Wróciliśmy do Polonii i od razu adrenalina i nakręcanie się. Potem jak mnie postrzelili pod domem Andrzeja, to mi Pershing powiedział, że najlepiej jakbym wyjechał z Warszawy, bo jest otwarty konflikt. No i zjechałem na Śląsk. Tam siedziałem chyba ze 2 tygodnie. Ludzie, którzy mnie przyjęli, wiedzieli dokładnie, po jakim zdarzeniu ja przyjechałem. Oni mieszkali w tych familokach śląskich. To podejrzewam, że niejedno w życiu przeszli. Nic ode mnie nie chcieli. Ja oczywiście zostawiłem jakieś pieniądze. Jakiejś szczególnej opieki nie potrzebowałem, tylko chodziło o dyskrecję. No i wróciłem później do Warszawy. No i się zaczęło kotłować.